Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Cztery rzeczy, które są absolutnie niezbędne w naszym życiu. Ja ich potrzebuję, ale tak naprawdę Ty też potrzebujesz tych czterech rzeczy. Myślę, że nie da się bez nich żyć. Ciekawe jest to, że o tych czterech rzeczach, które ja nazwałem takimi wielkimi rzeczami, że o tych czterech wielkich rzeczach mówi, powiedziałbym, mały człowiek, o którym niewiele wiadomo. Chciałem Ci dzisiaj zabrać taką podróż do zakurzonej części Biblii. I kiedy mówię zakurzonej, to mam na myśli tą starą część Bożego Słowa, czyli Stary Testament, a konkretnie do Księgi Przypowieści. Niemal na samym końcu tej księgi pojawia się ktoś, o kim niewiele wiemy. Na dobrą sprawę wszystko, czego możemy się o tej osobie dowiedzieć, jest ujęte w jednym rozdziale tej księgi. On jest autorem 30 rozdziału Księgi Przypowieści. Tą osobą jest Agur. Jego imię znaczy zbieracz albo kolekcjoner. Jego przysłowia dają nam wgląd przemyślenia na temat życia. Takie proste obserwacje życiowe, które odnoszą się do wielu aspektów codziennego życia. Kiedy będziesz czytał czy czytała 30 rozdział od samego początku, to zauważysz, że Bóg jest dla Agura, był i jest dla Agura niesamowicie ważny. Agur wiedział, że prawdziwa mądrość pochodzi od samego Boga. Agur wiedział, że Bóg jest tym, który stoi za prawami natury. Wiedział też, że są takie pytania, na które my nie znamy odpowiedzi. Możemy pytać Boga, ale nie znamy odpowiedzi, to Bóg zna odpowiedzi na te pytania. Wiedział, że wiele aspektów życia i Bożego stworzenia pozostaje tajemnicą wykraczającą poza nasze ludzkie zrozumienie. Agur wiedział, że mądrość Boża jest przewyższa, przerasta jego mądrość. Tak naprawdę on o sobie mówi, że jest głupcem, że nic nie wie. Agur rozumiał pokusę bogactwa, która potrafi usiedlić człowieka. Wiedział, jak ważne jest panowanie nad gniewem, wiedział, jak ważne jest unikanie głupoty. Agur zachęca swoich czytelników, aby powstrzymywali się od życia, które hańbi Boga i w efekcie kończy się sądem. A z drugiej strony też Agur promuje życie z właściwą bojaźnią Bożą i troską o innych ludzi. Agur jest jedną z mądrych osób, o których możesz czytać w Bożym Słowie. I myślę, że gdybyśmy mieli taką możliwość, to chcielibyśmy przebywać w jego towarzystwie. Agur był mądrym człowiekiem. Ale nie tylko był mądrym, bo Duch Święty włączył to, co Agur napisał, do Bożej Księgi. To oznacza, że Agur pisał pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. I jeżeli wiele, wiele, wiele lat później apostoł Paweł zapewni nas, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Jeżeli te słowa Paweł odnosi do Starego Testamentu, to odnosi je również do Księgi Przypowieści, również do tego, co napisał Agur. Myślę, że jako naśladowcy Jezusa wiemy, że jesteśmy regularnie zachęcani do tego, żeby patrzeć się do góry. Apostoł Paweł mówi, zabiegajcie o to, co w górze. Myślcie o tym, co jest w górze, gdzie jest Chrystus. Napisze Paweł wiele lat później. Ale Paweł nie przeczy temu, na co zwraca naszą uwagę Agur, ponieważ Agur chce zwrócić naszą uwagę, abyśmy popatrzyli się na dół. I pozwól, że przeczytam cztery zaledwie wersety z tego 30 rozdziału. To jest werset 24 do 28. Gdzie Agur mówi, popatrz się ze mną na dół. Są cztery stworzenia na ziemi, małe, lecz mądrzejsze niż reszta. Mrówki, stworzonka niemocne, a jednak gromadzą chleb w lecie. Borsuki, wprawdzie nieliczne, a domki budują na skalę. Szarańcza, armia bez króla, a jednak wyrusza w szeregu. Jaszczurka da się wziąć w dłonie, a bywa w królewskich pałacach. Agur to wybiera cztery małe, niezauważalne, mało atrakcyjne stworzenia. Nie wiem jak ty, ale myślę, że niewielu ludzi chce mieć w domu mrówkę zamiast psa. Nie zobaczysz też kogoś, kto wyprowadza na smyczy borsuka na spacer. Gdybyś zauważył we własnym domu szarańczę albo jaszczurkę, to pewnie chciałbyś się jej pozbyć. A jednak Agur w swojej mądrości wybiera te cztery stworzenia na dole, bo one wskazują na pewne prawdy życia tym, co jest w górze. Zacznę od mrówki. Nie przepadam za nimi. Nie chcę mieć mrówek w domu, ale prawdą jest, że one przychodzą do nas każdego roku. Zwykle o tej samej porze roku. Zwykle w tym samym miejscu w kuchni pojawia się najpierw jedna, nazywamy ją desantowcem, która chodzi sobie, jak się pozbędziemy jednego desantowca, to później kolejna jedna, później druga, później trzecia, a później któregoś dnia schodzimy rano, żeby zobaczyć cały zastęp mrówek w tym samym miejscu. Staramy się je jakoś tam pozbyć ich i zazwyczaj nam się udaje w danym roku, ale myślimy o tym, że w kolejnym roku znowu przyjdą. Ale ta sama mrówka, za którą ja nie przepadam i być może ty nie przepadasz, może dać nam cenną lekcję. Okazuje się, że mrówka wie, jaka jest pora roku. Nie ma za wiele siły, a jednak pracowicie zbiera zapasy na zimę. Pracowicie wnosi do swojego domu każdy kolejny mały okruszek. Mrówka wie, jaka jest pora roku i jej instynkt jej podpowiada, że musi się przygotować do zimy, która będzie chłodna i szara i długa i niebezpieczna. I ta mała mrówka okazuje się cenną lekcją dla mnie i dla ciebie. Bo mrówka wydaje się mówić, że to, co stanie się jutro, zależy od wyborów, jakie dokonujesz dzisiaj. Zawsze zaczynaj z myślą o zimie, powiedziałaby mrówka, gdyby potrafiła mówić ludzkim językiem. Regularnie poszczególni autorzy Księgi Przypowieści zwracają się do ludzi w kwiecie wieku, przynaglając ich i nas, że zima nadejdzie. Że Słowo Boże powinno stać się częścią naszego życia za młodu, ponieważ to nam pomoże przetrwać każdy kolejny rok naszego życia. To, co zachowasz na zimę, to to, co masz dzisiaj. Agur wydaje się mówić, jeśli masz umysł mrówki, to przygotujesz się do zimy. I zima to nie pora roku, niekoniecznie, dla mrówki tak, ale dla nas, jeśli mamy wziąć jakąś lekcję z postawy mrówki, z zachowania mrówki, to zima to okres w życiu, kiedy musisz polegać na tym, co zgromadziłeś. I to wcale nie są zasoby, nie muszą być zasoby materialne czy fizyczne, ale to też może ponad wszystko twoje duchowe życie. Ponieważ nie chodzi o to, żebyś coś wiedział o Bogu, albo nawet wiedział coś więcej niż coś wiedział. Chodzi o to, żebyś miał relacje z Jego szczególnym Synem. Żywe, autentyczne, prawdziwe relacje. Bo tylko to jest gwarantem, że kiedy przyjdzie zima, to będziesz na nią przygotowany. Mamy przyjaciół, Ali i Russ, są małżeństwem od 5 dekad. Mają 4 dzieci. Tak naprawdę mieli 5. Ale ich dorosły syn zginął, jeden z ich synów zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Kiedy rozmawialiśmy z nimi o tym, to dzielili się z nami, mówiąc, że zima, przysłowiowa zima, trwała w ich życiu wiele, wiele lat. Ale tak naprawdę mieliśmy wokół siebie całe mnóstwo serdecznych, życzliwych nam ludzi, którzy okazywali nam troskę, którzy wspierali nas, którzy zachęcali nas, ale tak naprawdę nic nie było tak przydatne dla nas, jak Boże Słowo, którym żyliśmy od dziecka. Oboje wychowywali się w rodzinach chrześcijańskich, ale wszyscy wiemy, że Bóg nie ma wnuków, że nawet jeżeli dorastasz w rodzinie chrześcijańskiej, to musisz podjąć decyzję pójścia za Bogiem. A kiedy podejmujesz tę decyzję, to nawiązujesz żywe, autentyczne relacje z Bogiem. I kiedy masz te relacje, to Jego Słowo staje się żywe i prawdziwe. I chcę, żeby to Słowo penetrowało cię i zmieniało cię od wewnątrz. Nie chodzi tylko o zapamiętywanie Bożego Słowa na pamięć poszczególnych wersetów, ale o życie tym Słowem. I oni powiedzieli, wiesz, to było naprawdę trudne. Potrzebowaliśmy parę lat, żeby uporać się ze śmiercią naszego ukochanego syna. No bo tak to jest, że to, co zachowasz na jutro, będzie tym, co zbierasz dzisiaj. Agur mówi, że jeśli masz umysł mrówki, to przygotujesz się do zimy. Czymkolwiek ona jest albo będzie dla ciebie w twoim osobistym, rodzinnym, zawodowym, sąsiedzkim życiu. Zatem mrówka zawsze wie, jaka jest pora roku i zawsze przygotowuje się do zimy, a jest jeszcze borsuk. Borsuk z kolei wie, gdzie znaleźć schronienie. Jest szary, tak jak kolor skały. Kiedy wejdzie na skałę, to trudno jest go dostrzec. Borsuk wie, że szczelina w skale jest dla niego schronieniem przed niebezpieczeństwem. Borsuk wie, gdzie jest bezpieczny. Jeśli wyjdzie na otwartą przestrzeń, to jest łatwym łupem dla drapieżnika. Nie ma znaczenia, jak bardzo jest odważny na tej otwartej przestrzeni. Jeśli wyjdzie na to pole, jeśli odejdzie od skały, to już jest martwy. Myślę, że różnica między wiedzą, gdzie można się ukryć, a byciem w ukryciu, jest tak różnica między życiem i śmiercią. Wyobraź sobie grupę borsuków, ale ta grupa borsuków, którą do wyobrażenia, której zachęcam cię teraz, jest bardzo nietypowa, bo te borsuki są akurat na studium biblijnym. I rozmawiają na tym studium, borsuczym studium biblijnym, jak wysoka i szeroka jest skała, jak jest majestatyczna, jak wyglądają schronienia w tej skale, ile jest tych schronień, gdzie się można schować. Ci bardziej praktycznie mówią nawet o tym, jak można się schronić i gdzie się kiedyś schronią. Siedzą w szczerym polu i rozmawiają o skale, która może dać im schronienie. Widzisz, to nie magia samego czytania Bożego Słowa i rozmawiania o Słowie jest tym, co przemienia ludzkie życie. To, że czytasz Biblię, wcale nie musi oznaczać, że znasz Boga. Bo z chrześcijaństwem sprawa ma się tak, że to nie jest teoretyzowanie, ale podążanie za Jezusem. Biblia jest trochę jak znak drogowy, który mówi 20 kilometrów do miasta. Możesz widzieć ten znak z pewnej odległości, możesz się powoli zbliżać do tego znaku, możesz stanąć przy tym znaku i mówić, że już teraz wiesz, gdzie jest miasto, bo znak wskazuje na to miasto. I możesz całe referaty pisać, długie wypowiedzi mogą padać z twoich ust na temat tego, jak daleko jest miasto, ile czasu zajmie dojście do tego miasta, jak duży jest znak, jakie są kolory, jakie są umocowane, jakie jest daleko od drogi. Możemy znać wszystkie możliwe szczegóły na temat znaku. Jednak wiedza o znaku wcale nie sprawia, że dotarłeś do miasta. Mamy też przyjaciół z moją żoną, którzy podobnie jak my są w relacji małżeńskiej prawie 40 lat. Gdyby stanęli tutaj przed tobą, to ze szczerością powiedzieliby, przeszliśmy przez wiele kryzysów w życiu. Wychodziliśmy na przysłowiową, otwartą przestrzeń i wielokrotnie nasze relacje z Bogiem i ze sobą nawzajem cierpiały na tym. Ale jesteśmy wdzięczni Bogu za nich, bo nadal są razem. I mówią, zawsze wracaliśmy do skały, tak jak ten borsuk. To jest tym, co ratowało nasze życie i dlatego jesteśmy dzisiaj razem. Mrówka wie, jaka jest pora roku, przygotowuje się do zimy. Borsuk wie, gdzie jest bezpieczny. Szarańca z kolei wierzę, siła tkwi w jedności. No bo pojedyncza szarańcza niewiele zdziała. Owszem, jeden osobnik potrafi w ciągu dnia zjeść tyle, ile waży, ale sam jeden nie stanowi zagrożenia. Chmura szarańczy potrafi przerazić każdego rolnika. Agur pewnie widział niejednokrotnie taką chmurę nad pieczołowicie doglądanym zbożem. Patrzył z przerażeniem. Powiedział, że w gromadzie szarańcza może wiele, bardzo wiele. Lecą w rzędzie, rząd za rzędem, potrafią się szybko przemieszczać, nawet do 500 kilometrów w bardzo szybkim czasie. I tutaj wcale nie chodzi o to, by siać spustoszenie, tak jak to czyni szarańcza, ale raczej by żyć wspólnotowo, bo siła tkwi w jedności. Myślę, że to nie będzie odkrywcze, jeśli powiem, że potrzebujesz relacji z innymi. W Starym Testamencie lud Boży był określany mianem ludu przymierza. W Nowym Testamencie mówimy o Kościele, o wspólnocie. Czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi i mówią, że wiara jest sprawą osobistą, to zwracam ich uwagę na to, że jest sprawą osobistą, ale nie indywidualną. Bóg powołuje nas do społeczności, do wspólnotowości. Jednak możesz przejść przez życie, przez całe swoje życie, zupełnie tego nie widząc, nie rozumiejąc i nie widząc potrzeby wspólnotowości. Bo wspólnota to coś więcej niż wspólne przebywanie, nawet w niedzielę o poranku. Wspólnota to wspólne działanie i wspólny cel. Wspólny cel po to, żeby Boga wywyższyć. Najczęściej powtarzanym zaimkiem, który pada z ludzkich ust, jest zaimek ja. Wystarczy popatrzeć na różne badania. Globalnie, nie tylko w naszym kraju. Z drugiej strony, kiedy przyjrzysz się chociażby 10 przykazaniom, to zwrócisz uwagę na to, że 4 z nich traktują o naszej relacji z Bogiem, a 6 z 10 mówi o naszej relacji z innymi ludźmi. Dzisiaj często zbawienie jest postrzegane kategoriami, co Bóg dla mnie zrobił. Ja i moje relacje z Bogiem, mój cichy czas, moje studium biblijne, moje życie modlitewne. A w ślad za tym bardzo łatwo słyszeć takie określenia jak niekościelne chrześcijaństwo, domowe, indywidualistyczne, a w ślad za tym bardzo łatwo jest zapomnieć, że zostaliśmy powołani, stworzeni i powołani do wspólnotowości. Paweł Apostoł, gdyby się przyjrzeć temu, co pisał, to nasz Pan pojawia się 53 razy w jego listach. Nasz Pan. A tylko raz Paweł mówi mój Pan. W liście do Filipian mówi do swoich adresatów z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje wy, Filipianie, sprawujcie. Najsilniejsze więzi w starożytności to nie były więzi małżeńskie. Najsilniejsze więzi w starożytności to były więzi między braćmi i siostrami. I ta społeczna koncepcja braterstwa została przeniesiona na grunt biblijny. Moja żona w swojej dojrzałości chrześcijańskiej wielokrotnie mi powtarza, kochanie, pamiętaj, że jesteśmy razem, że tworzymy zespół. A jeśli zdrowa wspólnota jest zależna od zdrowia rodzin, które tworzą tę wspólnotę, to ileż bardziej będzie zdrowa, jeśli my będziemy myśleli my zamiast ja. Jakiś czas temu wyświetlałem tutaj obrazek dziwnego kulturysty, być może pamiętacie. Nazwałem go dziwnym kulturystą, ponieważ na tym obrazku ten człowiek miał bardzo umięśnione ramiona, ale nóżki jak patyczki. Coś było nie tak w tym obrazku, bo nie było proporcji, nie było balansu. To jest trochę tak, jakbyśmy jako wspólnota myśleli o tym, że tak, jesteśmy świadomi tego, że Bóg nas powołuje do wspólnotowości, ale kiedy mówimy o pompkach, no to zrób 10 pompek. To ty zrób 10 pompek. I może być jedna osoba, którą zachęcimy, ona zrobi 10 pompek, a później okazuje się, że jeżeli te pompki są metaforą wspólnego działania, które można przerzucać na tą jedną osobę, to kolejna, wiedząc o tym, że jest w tym ciele Chrystusa nogami, ale nie za bardzo widząc potrzebę funkcjonowania razem, łącznie, we wspólnocie, powie tej osobie, to zrób jeszcze kolejne 10 pompek. I kolejny powie, to jeszcze zrób 10. I później będziemy mieli taką osobę, która jest umięśniona, która ma ramiona umięśnione, ale wygląda patetycznie. Czasami tak Kościół może wyglądać. Mrówka wie, jaka jest pora roku. Borsuk wie, gdzie jest bezpieczny. Szarańcza wie, że w jedności tkwi siła. No jest jeszcze jaszczurka. Jest mała. Nie wiem, co o niej myślisz. Ja myślę, że jest raczej brzydka. Każdy może mieć swoje zdanie. A jest dość bezbronna. Jednak jest zwinna. Tak zwinna, że potrafi wejść w każde miejsce. Nawet do pałacu króla. A nie jest łatwo tam wejść. Tylko nieliczni znajdą się albo znajdą się w pałacu króla. Gwardia przyboczna króla nie wpuści tam byle kogo, a jednak jaszczurka tam wejdzie. Schowa się gdzieś w rogu, niewidoczna, przebywająca w obecności samego króla. Prawdę mówiąc, nie wiem, co myśleć o jaszczurce. I być może myślę zbyt wiele o niej, ale myślę, że jaszczurka może być obrazem niezrozumiałej łaski. Bo kiedy mówimy o przebywaniu w obecności samego króla, to jest to możliwe jedynie dzięki Bożej łasce. A łaska to otrzymywanie tego, na co nie zasługujesz i nie otrzymywanie tego, na co zasługujesz. Jest wyjątkowa. Łaska jest radykalna, jest rewolucyjna. Ktoś nawet powiedział, że łaska jest skandaliczna. Łaska to Boża absolutna, bezwarunkowa miłość, która przebacza nam wszystko. Podnosi z najgorszego bagna i daje nadzieję. Ponieważ Bóg jest autorem łaski, a Bóg jest Bogiem kolejnej szansy, jest Bogiem przebaczenia, Bogiem, który obdarowuje, Bogiem, który błogosławi. My wszyscy jesteśmy, jeżeli mogę użyć tego określenia, duchowymi nędzarzami. Jesteśmy zdruzgotani, połamani przez życie. Czasami nie mieliśmy wpływu na to, co nas spotkało. Czasami sami jednak podejmowaliśmy w życiu takie decyzje, które sprawiły, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy poturbowani, zdruzgotani, a Bóg? Bóg szuka. Ciągle. Zawsze. Wszędzie. Szuka nas, szuka ludzi, szuka człowieka, żeby okazać mu łaskę, byśmy mogli mieć z nim relacje tutaj, teraz i zawsze. Na samym początku Agur napisał o sobie: trudziłem się, Boże. Trudziłem się i uległem. Tak, pisze Agur z rozbrajającą szczerością, jestem najgłupszy wśród ludzi. Nie mam ludzkiego rozumu, nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Ale to nie jest fałszywa skromność Agura, ponieważ Agur wiedział, że nic nie wiedział. Jednak wielki Bóg pozwolił mu zrozumieć prawdy pochodzące z góry, kiedy patrzył się na te cztery małe, dziwne, bezbronne Boże stworzenia. I tak naprawdę, kiedy Agur się patrzy na te stworzenia, to pod natchnieniem Ducha Świętego zaznacza, czego my potrzebujemy w naszym życiu. Potrzebujesz Bożego Słowa, Bożej ochrony, Bożej wspólnoty i Bożej łaski.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.